A my jeszcze raz patrzymy w kurierze w samo południe na zachodnią Europę i na jej stosunki polityczne. Naszym gościem Zbigniew Stefanik, politolog. Dzień dobry.
Dobry witam państwa.
I trochę refleksji po szczycie NATO. Jak decyzje Sojuszu Północnoatlantyckiego zostały przyjęte we Francji? Jak Francja teraz się sytuuje w kontekście polityki obronnej Sojuszu?
Otóż z pewnością jest to pytanie, które zasługiwałoby na dłuższą wypowiedź niż kilka minut. Tak więc jeśli pan rektor pozwoli, to zaproszę wszystkich zainteresowanych na mój kanał YouTube, ponieważ o tym mówię bardzo obszernie. Jednakże jak wyglądają dzisiaj pewne komentarze? Otóż komentarz właściwie z przed chwili NATO płaci za to, że wysłało sygnał o dezeskalacji do Rosji, tak? Czym płaci? No właśnie zerwaniem przez Rosję tak zwanej umowy zbożowej, no, która to zerwanie trzeba uznać za bezpośrednie odpowiedź Kremla na decyzje powzięte przez NATO. Z jednej strony mamy tak naprawdę odpowiedź dla Erdoğana, który był przecież takim super pośrednikiem, tak? Takim mediatorem, który właśnie korzystał wzrunkowo z tego, że potrafi z Władimirem Putinem pewne rzeczy po prostu uzgodnić. Teraz Kreml, można powiedzieć, wręcz go upokorzył, ponieważ Erdoğan ogłosił publicznie, że właściwie jest porozumienie z Rosją o przedłużenie umowy, jako że przecież w sierpniu Władimir Putin będzie w Turcji. Na co Kreml odpowiedział, że absolutnie takiego porozumienia w ogóle nie ma i być może nie będzie. Tak więc takie pokazanie Erdoğanowi, że Rosja jest niezadowolona z tego, że prezydent turecki zgodził się na akces Szwecji do NATO i że może jeszcze poprawić tak naprawdę stopień zachowania, nie ratyfikując tego porozumienia. Tak więc tak trzeba rozumieć jakby ten sygnał wysłany do Ankary. Natomiast tutaj z pewnością Kreml odczytuje ten akt słabości ze strony Zachodu, ponieważ tutaj jednoznacznie można mówić i mówię o tym obszernie w moich filmikach na YouTubie, które jeszcze raz zapraszam. Zachód, nie tworząc jakiejś mapy drogowej dla wejścia Ukrainy do NATO, wysłał Rosji jasny sygnał, że tak naprawdę nie dąży do eskalacji. Tak więc jakby wiadomo, słowa Churchilla są dalej aktualne. Tak jakby Rosja niczym nie gardzi bardziej od słabości, niczego nie szanuje bardziej od siły, ponieważ NATO pokazało pewną słabość, czyli wysłało do Moskwy sygnał o niepowodowaniu eskalacji, to jakby Moskwa to wykorzystuje jako element kolejnej eskalacji i tworzy na razie perspektywę kryzysu żywnościowego w Afryce, ale również tworzy perspektywę kryzysu migracyjnego w Europie. Tak więc jakby to jest odpowiedź Moskwy właśnie na takie decyzje, które można uznać za decyzje deeskalacyjne. Wreszcie kwestia dotycząca militarnego wsparcia dla Ukrainy, to również też chciałem zdementować, ponieważ słyszę bardzo często o tym, że Francja miała jakoś zmienić swoje stanowisko. Absolutnie to się, znaczy tak nie jest. Znaczy Francja właściwie prowadzi tą samą politykę od samego początku wojny w Ukrainie. Natomiast zapowiedź wysłania francuskich skalpów, to są rakiety dalekiego zasięgu do Ukrainy, właściwie nie jest jakąś zapowiedzią wysłania nowej broni, ponieważ przypomnijmy, że rakiety Skalp są produkowane, jak to wie, z pewnością w ramach kooperacji brytyjsko-francuskiej, czyli właściwie rakieta Storm Shadow jest rakietą Skalp, a rakieta Skalp to rakieta Storm Shadow, to inaczej się nazywają te rakiety. I de facto te rakiety już przecież są w obiegu w Ukrainie, co najmniej od marca wiemy o tym przecież oficjalnie. Po drugie, we Francji jest taki zwyczaj, że właściwie ogłaszamy o dostawach broni i mówimy o tym, co zostało już zrobione. Czyli jeśli wysłaliśmy już czołgi, to mówimy o tym, że wyślemy czołgi. Tak to działa. Tak właśnie, żeby jakby tutaj nie wyprzedać pewnych rzeczy. Dlatego jakby tutaj nie można postrzegać tych zapowiedzi o wysłaniu skalpów przez prezydenta francuskiego jako jakiś przełom, ponieważ te skalpy już z pewnością w Ukrainie są od co najmniej kilku miesięcy. Też pewna refleksja, dlaczego doszło de facto do przeniesienia serwisowania Leopardów z Polski do Republik Nadbałtyckich, jak również dlaczego doszło do przyjęcia szkoleń na F-16 dla pilotów ukraińskich do Rumunii. I tu we Francji zakłada się, że NATO traktuje coraz bardziej serio perspektywę jakiejś wojny hybrydowej w Polsce, wyprowadzonej z Białorusi. To jest temat, który nie jest tabu we Francji. Otóż we Francji zakłada się, że w pewnym momencie przyparta do muru Rosja może spróbować przetestować możliwości obronne NATO, wyprowadzając jakąś formę ataku z Białorusi, teraz przy pomocy grupy Wagnera. I właśnie we Francji jest taka refleksja, dlaczego powoduje się taką sytuację, gdzie właściwie wyprowadza się z Polski część logistyki wsparcia do Ukrainy. No właśnie może dlatego, że postrzega się to zagrożenie, które nad Polską wisi, jest ono bardzo, bardzo poważne, o tym się mówi nad Sekwaną. I wiadomo, że na tym etapie wojny w Ukrainie, bez Polski nie ma wojny w Ukrainie. Tak jakby jeśli logistyka w Polsce by została odcięta, no to nie ma możliwości prowadzenia dalszej wojny w Ukrainie. I więc być może dlatego te decyzje nie są jakąś porażką tych rząd, tych tamtych właśnie polityków, tylko po prostu są decyzją, która ma no niejako zapobiec sytuacji, gdzie dochodzi w Polsce do jakichś przykrych zdarzeń i logistyka wojny w Ukrainie jakby na tym cierpi. Tak więc no jest to temat, który we Francji jest analizowany, tak więc przedkładam to Państwu pod refleksję. Natomiast co do samego szczytu, otóż we Francji narasta, o tym zresztą również mówię na swoim kanale, narasta niechęć do wsparcia dla Ukrainy, ponieważ we Francji narastają obawy dotyczące III wojny światowej. I tutaj jest takie poczucie we Francji, że właściwie to wsparcie niewiele wniosło, czyli jakby wojska ukraińskie nie odbiły swego terytorium i staje się to raczej coraz mniej prawdopodobne. A więc jaki sens ma dalsza eskalacja militarna, skoro ona nie przynosi jakiegoś przełomu? Wreszcie Francja przyjęła nową perspektywę budżetową na swoje siły zbrojne. To powoduje, że we Francji istnieje świadomość, że Francja jako państwo ma poczucie bezpieczeństwa, ponieważ posiada broń atomową, natomiast jeśli chodzi o siły zbrojne, to na tym etapie nie byłyby gotowe na odpieranie ataków dużej intensywności w charakterze konwencjonalnym. Czyli obecnie to, co Francji gwarantuje bezpieczeństwo, to właśnie broń nuklearna, natomiast wojsko francuskie potrzebuje dozbrojenia i potrzebuje dofinansowania. To się ma wydarzyć w następnych latach, ale się jeszcze nie wydarzyło. A więc w sytuacji, gdzie wojsko francuskie faktycznie potrzebuje dofinansowania, perspektywa konfliktu o dużej intensywności we Francji wpływa negatywnie na świadomość Francuzów. Tak więc no, tutaj już jakby pewne tabu zostało przełamane we Francji i część polityków, pierwsza była Marine Le Pen, mówi o tym, że właściwie dalsze wspieranie Ukrainy, wspieranie militarne, po pierwsze niewiele wnosi na froncie w Ukrainie, a po drugie tworzy realną perspektywę III wojny światowej, której to Francja nie chce. Tak więc można spodziewać się, że w najbliższym czasie to poparcie dla Ukrainy militarne będzie coraz trudniejsze dla rządzących, którzy mają we Francji, jak wiadomo, swoje własne kłopoty, czyli francuski kryzys społeczny, francuski kryzys polityczny, który też nabiera coraz większych rozmiarów. Tak więc no, tutaj z pewnością Francuzi oczekują, żeby doszło do jakiejś formy przełomu w tym konflikcie, w sytuacji, gdzie Francuzi nie mają poczucia, żeby to była ich wojna. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że we Francji nie ma poczucia, aby wojna w Ukrainie była wojną francuską. Dla francuskiego obywatela w Ukrainie jest tym samym, co wojna w Sudanie, w Jemenie, jakakolwiek inna wojna na świecie. To jest tragedia z pewnością, ale nie ma poczucia, żeby to była jakaś wojna francuska. Tym bardziej nie ma poczucia, żeby na tym etapie było jakieś zagrożenie dla Francji w związku z wojną w Ukrainie. Dlatego też część polityków i część społeczeństwa, część elit politycznych, intelektualnych jest zdania, że jakby nie ma, dalsza eskalacja nie ma sensu. Zwłaszcza, że klasa biznesowa zwraca uwagę, że Francja traci tak naprawdę na tej wojnie. I podobnie jak w sytuacji sankcji, które Donald Trump narzucił wówczas Iranowi w roku 2018 i na tym właściwie głównie stracił biznes europejski, to teraz jest takie poczucie we Francji, że tym razem traci biznes francuski, też europejski, no ponieważ Francja była pierwszym pracodawcą w Rosji, jak wiadomo. I tutaj no, na tej sytuacji traci biznes francuski. Tak więc te straty, które Francja ponosi, ekonomiczne, perspektywa wojny III wojny światowej, te straty są coraz bardziej analizowane i przedstawiane w przestrzeni publicznej. Tak więc pytanie, na ile jeszcze Francja będzie mogła wspierać Ukrainę, ale też warto zauważyć, panie redaktorze, szanowni państwo, że jeśli chodzi o strategię wobec Ukrainy, to może mówią to oni inaczej, ale jednak Joe Biden i Emmanuel Macron mówią dokładnie to samo. I to jest istotne, ponieważ ani Emmanuel Macron, ani Joe Biden nie zakładają, że Ukraina wejdzie do NATO kiedykolwiek. Dlaczego? Ponieważ po wojnie zakłada się, że dojdzie do znormalizowania stosunków z Rosją. A dlaczego? Ponieważ nadal trwa ten sam element strategii amerykańskiej i francuskiej, tutaj jest pełna zgoda, aby przeciągać Rosję na stronę Zachodu w konflikcie z Chinami. Tak więc tutaj nie ma absolutnie żadnej woli ze strony francuskiej ani amerykańskiej, inaczej niż Wielkiej Brytanii, aby integrować Ukrainę z NATO. I jakby i my krytykujemy Emmanuela Macrona za jego wypowiedzi, natomiast proszę zauważyć, że właściwie być może forma jest inna, być może są inne akcenty, natomiast treść tych wypowiedzi jest absolutnie tożsama z wypowiedziami Joe Bidena i tu wiemy, że jest absolutna zgoda w tych kwestiach pomiędzy Waszyngtonem a Paryżem. Tak więc warto zauważyć, że jakby strategia Waszyngtonu i Paryża, ona nie dąży do tego, żeby integrować Ukrainę z NATO. Ona dąży do tego, żeby z jednej strony tą wojnę zakończyć na warunkach jak najbardziej korzystnych dla Ukrainy, ale oczywiście dla Zachodu, bo tu o to chodzi, ale po drugie, aby stworzyć pewien kontekst, który po pierwsze nie stworzy trwałych powodów do napięć w Europie, a po drugie umożliwi nową erę w stosunkach zachodnio-rosyjskich. I zdaje się, że w Polsce nie ma tej świadomości, że tak to widzi Zachód. Warto by było mieć to na uwadze, że właściwie dojdzie po wojnie do nowego resetu. I jakby to jest nieuniknione, ponieważ tego chcą Amerykanie, tego chcą Francuzi, tego chcą Niemcy. Resetu dlaczego? Dlatego, że dla Zachodu dzisiaj zagrożeniem nie jest Rosja, panie redaktorze. Zagrożeniem są Chiny. A jednym z remediów właśnie na spacyfikowanie tego zagrożenia to jakaś bliskość polityczna z Rosją, jak również jakaś współpraca gospodarcza, która jest nie tylko korzystna, ale właśnie konieczna, by uniknąć hegemonii chińskiej. Francja również wprowadza nowy wariant do tej strategii, czyli wariant indyjski. 14 lipca tego roku, czyli w Dniu Republiki, w uroczystościach wziął udział premier indyjski Narendra Modi. Jak wiemy, Francja jest drugim dostawcą broni w Indiach, zaraz po Rosji. Rosja dostarcza 40% uzbrojenia indyjskiego, Francja 30%, daleko za Francją Amerykanie 12%. Tak więc Francja stawia na stosunki z Indiami właśnie w kwestiach gospodarczych i militarnych, rozwojowych.
I liczy na to, że uda się unormować stosunki z Rosją, chociaż wizja, że uda się Rosję jakoś oddzielić od Chin, wydają się płonne. No ale nad Sekwaną może inna jest perspektywa niż u nas w Warszawie, o czym mówił Zbigniew Stefanik, politolog, obserwator francuskiej, nie tylko francuskiej sceny politycznej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Mamy na zegarach godzinę 12:59. Kończymy Kurier Samopołudnie. Za chwilę serwis informacyjny.